Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam sprawę z Anglii, dokładniej z lat 70., która wstrząsnęła całym Worcester. O sprawie napomknął mi Sebastian, za co dziękuję, bo nie tylko pomógł przy szukaniu informacji, ale także zrobił zdjęcia, które będziecie mogli zobaczyć na YouTube. W odcinku usłyszycie także głos Bartka. Zapraszam zatem do wysłuchania dzisiejszej historii.
Worcester to miasto i dystrykt położony w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Worcestershire. Położony jest około 48 km od Birmingham. W 2011 roku zamieszkiwało je prawie 100 tysięcy mieszkańców. Miasto znane jest z tego, że wynaleziono w nim oraz przez długi czas produkowano sos Worcestershire. Niestety niechlubnej sławy przyniósł mu także potwór z Worcester, który w 1973 roku został skazany za zabójstwo trójki dzieci.
Zanim jednak przejdziemy do tego, co zrobił potwór z Worcester, opowiem wam o rodzinie, u której mieszkał. Zanim doszło do tragicznego wydarzenia, rodzina Ralphów była naprawdę szczęśliwa. Clive i Elsie poznali się w szkole. Bardzo szybko zostali przyjaciółmi, pomimo że dzieliło ich 5 lat różnicy wieku. Oboje wychowywali się w dosyć małej miejscowości o nazwie Leasington w hrabstwie Worcestershire. O tym, że naprawdę była to niewielka miejscowość, można powiedzieć wioska, świadczyło m.in. to, że było tam może 10 domów. W latach 60., gdy Elsie i Clive byli nastolatkami, panowała dosyć przyjazna atmosfera, każdemu ufał, wszyscy czuli się tam bezpiecznie. W związku z tym nikt też nie zamykał drzwi na klucz, wszyscy się znali, pomagali sobie i wspierali jak tylko mogli. Po pewnym czasie z przyjaciół Elsie i Clive stali się parą, a wkrótce Elsie zaszła w ciążę w wieku 16 lat. W związku z tym para zdecydowała, że wezmą ślub. I tak też się stało we wrześniu 1968 roku. Niedługo potem na świat przyszło ich pierwsze dziecko, Paul. A zaraz potem, w 1971 roku, na świat przyszła ich pierwsza córeczka, Dawn. W tym czasie Clive robił wszystko, aby zapewnić byt swojej rodzinie, w związku z tym podjął pracę w firmie swojego ojca jako kierowca i bardzo ciężko pracował. Ale we wrześniu 1972 roku na świat przyszło ich trzecie dziecko, które nazwali Samantha. W tym czasie zamieszkiwali dom przy Gillian Street. Był on właściwie dosyć niewielki jak dla pięcioosobowej rodziny, bo miał tylko 2 pokoje, ale w tym momencie tylko na taki mogli sobie pozwolić. Na tym etapie życie państwa Ralphów było dosyć powtarzalne. Elsie zajmowała się dziećmi, a Clive prawie cały dzień spędzał poza domem, by zarobić na swoją rodzinę. W pewnym momencie okazało się jednak, że ich bliski przyjaciel ma problem. 21-letni David McGreevy właśnie stał się bezdomny. Nie dogadał się ze swoimi rodzicami, a ci stwierdzili, że lepiej będzie, jeśli się wyprowadzi. W związku z tym Elsie i Clive zdecydowali, że David zamieszka z nimi. Właściwie było to dla nich korzystne, bo nie dość, że mężczyzna miał się im dokładać 6 funtów tygodniowo, to jeszcze okazało się, że ma świetną rękę do dzieci. W związku z czym małżeństwo bardzo często korzystało z jego pomocy, a David z przyjemnością opiekował się dziećmi pod nieobecność rodziców. Był dla nich tak dobry, jakby był ich ojcem. Bardzo szybko został zaakceptowany przez rodzinę, zwłaszcza, że często gotował niedzielne obiadki i bawił się z dziećmi. Ponieważ w domu były tylko 2 pokoje, to ustalono, że David będzie dzielił łóżko z małym Polem, a Samantha i Dawn będą spały w pokoju mamy i taty. Ponieważ Clive pracował cały czas jako kierowca ciężarówki, oznaczało to, że dosyć często bywał poza domem. Elsie była więc wdzięczna Davidowi, że pomaga jej w opiece nad dziećmi i prowadzeniu domu, dzięki czemu nieobecność Clive'a nie była tak problematyczna. Ponieważ David w tym czasie był bezrobotny, to miał dosyć sporo czasu, by zajmować się dziećmi. Elsie postanowiła więc wrócić do pracy, licząc, że właśnie David pomoże jej w pilnowaniu dzieci na co dzień. I tak też się stało, wkrótce poszła do pracy do restauracji Punchbowl Tavern. I pewnie wszystko byłoby dalej dobrze, gdyby nie to, że David miał ogromne upodobanie do alkoholu i bardzo często przesadzał z jego ilością. W czasie, gdy u nich mieszkał, a było to mniej więcej przez rok do tragicznego wydarzenia, Zdarzyło się, że był kilkakrotnie aresztowany za bycie pijanym w miejscach publicznych. W pewnym momencie nawet jego ojciec postanowił interweniować i poradzić mu, aby w końcu przestał. Niestety, jego rady nigdy nie posłuchał. Tragedia rozegrała się 13 kwietnia, w piątek 1973 roku. Tego dnia Elsie miała wieczorną zmianę. Pracowała aż do zamknięcia restauracji. W związku z tym jej mąż miał po nią potem podjechać i pomóc w zamknięciu knajpy oraz po sprzątaniu. Ponieważ wiedzieli, że dzieci są bezpieczne z Davidem, za bardzo nie spieszyli się do domu. W związku z tym Clive pozwolił sobie nawet na jedno piwo. Niecałą godzinę wcześniej mężczyzna zostawił swoje dzieci pod opieką przyjaciela, licząc, że te się nawet nie obudzą. Niestety tego dnia David postanowił, że zajdzie do pubu i od wczesnego wieczora wraz ze swoim znajomym w pubie Bucks Hill wypił między 5 a 7 kufli piwa. Do tego wieczór nie poszedł dobrze, dlatego że mężczyźni w trakcie się pokłócili. Poszło o to, że David zgasił papierosa w kuflu znajomego. I w tak niemiłej atmosferze akurat pojawił się Clive, który przyjechał po Davida, aby zabrać go do domu, by ten zajął się dziećmi. Chciał, aby mężczyzna miał oko na jego dzieci, a on w tym czasie miał właśnie pojechać po żonę. Ponieważ David nie stronił od alkoholu, ta ilość piwa nie sprawiła, że nie kontaktował. Wręcz odwrotnie, był całkiem świadomy. Zgodził się więc popilnować dzieci, jedynie co, no to miał trochę zepsuty wieczór, bo pokłócił się właśnie ze znajomym, więc był lekko poddenerwowany. Clive chyba nie do końca zdawał sobie z tego sprawę, zależało mu też, aby szybko odebrać żonę, więc pewnie nie przejmował się tym, zwłaszcza, że nieraz widział już Davida pod wpływem alkoholu. To, co wydarzyło się dalej, jest nie do końca jasne i bazuje głównie na opowieści Davida, który, tak jak wspomniałam, był pod wpływem alkoholu. Mniej więcej między 22.15 a 23.15 mężczyźnie coś pękło, stracił nad sobą panowanie. Tej nocy 9-miesięczna Samantha nie chciała grzecznie spać. Obudziła się i była głodna, więc zaczęła płakać. Dla Davida było to za dużo, nie potrafił uciszyć dziecka, a jego płacz bardzo go denerwował. W pierwszym odruchu zaczął na nią krzyczeć, ale na niewiele to się zdało. Dziewczynka cały czas płakała i coraz bardziej denerwowała mężczyznę. Ten niewiele myśląc położył rękę na jej ustach i zaczął ją dusić. Kiedy dziewczynka w końcu przestała płakać, a zarazem oddychać, zdjął rękę z jej buzi i poszedł do łazienki. Stamtąd wrócił z brzytwą. Następnie użył jej do okaleczenia dziecka. W międzyczasie uderzał jeszcze dziecko mocno po głowie i w efekcie spowodował jej obrażenia. Po chwili zastanowienia zwrócił uwagę na dwójkę pozostałych dzieci. Te wciąż były niczego nieświadome i smacznie spały, ale David uznał, że trzeba to przerwać. Swoją uwagę skierował na 2-letnią Dawn. Zaczął od duszenia, a następnie posłużył się brzytwą i poderżnął jej gardło. Na koniec postanowił zająć się 4-letnim Polem. Tym razem sięgnął po drut i za jego pomocą udusił chłopca. Wydawało się, że najgorsze, co mógł zrobić, już zrobił, ale to był dopiero początek. Nie do końca wiadomo dlaczego, ale nie był jeszcze zadowolony z tego, co zrobił. Postanowił pójść do piwnicy i po chwili wrócił na górę z kilofem. Następnie użył go do dalszego i okrutnego okaleczania trójki dzieci. Ale to jego ostatni czyn spowodował, że twardzi i doświadczeni detektywi wymiotowali na miejscu zdarzenia i byli wstrząśnięci widokiem, jakiego doświadczyli. To właśnie to sprawiło, że nazwisko Davida McGreevy'ego nie schodziło z ust ludzi przez najbliższe 43 lata. Po tym, jak mężczyzna udusił i okaleczył dzieci, postanowił zrobić coś jeszcze bardziej okropnego. Po kolei wyniósł je z domu do ogrodu, na tyłach domu. Obok u sąsiada był płot, który miał kolce wykute z żelaza. Niewiele myśląc, David postanowił nadziać każde dziecko na jeden kolec. W tym czasie hałasy obudziły zaniepokojonych sąsiadów. Słyszeli wcześniej, że płacze dziecko, potem była cisza, potem jakieś huki. Zaczęło ich to wszystko zastanawiać. Gdy w domu po chwili zapalały się i gasły kolejne światła, uznali, że należy zadzwonić na policję. Oczywiście ich zgłoszenie zostało przyjęte i po chwili do domu przy Gillian Street został wysłany patrol. Policjanci przybyli na miejsce, standardowo zapukali do drzwi domu, ale nikt im nie odpowiedział. Dla pewności postanowili jeszcze obejść dom dookoła i spróbować od tyłu. Ponieważ było już dosyć ciemno, a ulica nie była dobrze oświetlona, mieli do dyspozycji tylko latarki. Gdy oświetlali sobie drogę i patrzyli po okolicy, czy wszystko jest w porządku, w pewnym momencie zauważyli coś, czego totalnie się nie spodziewali. Było to tak przerażające, że jeden z policjantów od razu zwymiotował na miejscu, a pozostali byli roztrzęsieni i sparaliżowani tym, co zobaczyli w świetle latarek. Detektyw zajmujący się tą sprawą powiedział później: żaden oficer śledczy nigdy nie był świadkiem takiej sceny nieopisanego horroru, bo inaczej tego widoku nie dało się opisać. Po wejściu do domu okazało się, że ściany były po prostu przesiąknięte krwią, ale nigdzie nie było śladu po Davidzie. Na tym etapie śledztwa nie było jeszcze pewne, kto powinien być podejrzanym i oczywiście na początku uwagę skierowano na rodziców dzieci. Zanim jednak wysłano radiowóz, aby ich odnaleźć, małżeństwo zdążyło wrócić do domu. Jednak od razu policjanci zabronili im tam wchodzić. Zamiast do domu zabrano ich na komisariat i przesłuchano. A kiedy stało się jasne, że nie mieli nic wspólnego ze śmiercią swoich dzieci, powiedziano im, co się wydarzyło. W 2013 roku Elsie tak wspominała tamten dzień. To wtedy powiedzieli nam, że doszło do morderstwa, że toczy się dochodzenie. O ile dobrze to pamiętam, bo był tam wtedy lekarz i gdy wpadłam w histerię, to dał mi zastrzyk. A ja tak naprawdę nigdy nie wróciłam do tego domu. Wtedy nie pozwolono mi, bo krzyczałam, mówiąc, że chcę iść zobaczyć moje dzieci. Powiedzieli, że nie możemy tego zrobić. Nie pozwolono mi nawet iść do kostnicy. Po przesłuchaniu rodziców dzieci, policja skupiła się na jedynej osobie, której dotąd nie odnaleziono. Chodziło o Davida McGreevy'ego, ale jak się okazało, dosyć szybko na niego trafiono. Został znaleziony zaledwie kilka godzin później na pobliskiej drodze prowadzącej do miejsca zbrodni. Od razu został aresztowany, a w trakcie tego aresztowania wykrzyknął: o co w tym wszystkim chodzi? Był wtedy w dosyć buntowniczym nastroju. Został określony nawet jako arogancki i zarozumiały młody człowiek. Wystarczyło jednak kilka godzin i coraz słabsze działanie alkoholu, a mężczyzna się załamał i przyznał za zabicie trójki dzieci. Zanim opowiem wam jednak o jego dalszych losach, przedstawię wam pokrótce jego historię. David Anthony McGreevy urodził się w Southport w 1951 roku. Urodził się jako drugi z sześciorga dzieci Bally i Thomasa McGreevy. Ojciec Davida był sierżantem w armii brytyjskiej, służył w Royal Signals, dlatego też rodzina McGreevy bardzo często zmieniała miejsce zamieszkania, a wszystko zależało od tego, gdzie akurat miał stacjonować. Takie przeprowadzki były dosyć trudne dla dzieci, bo właściwie od nowa musiały zaczynać, nawiązywać nowe znajomości, przyzwyczajać się do nowych szkół. Ale z drugiej strony nie była to na tyle wyjątkowa sytuacja, aby miała spowodować jakieś głębsze problemy. Dzieci dosyć szybko się aklimatyzowały i po chwili zapominały o tym, że jeszcze chwilę wcześniej mieszkały gdzie indziej. Według matki Davida jej syn był najszczęśliwszy, gdy mieszkali w Niemczech. Dzieci miały wtedy bardzo dużo swobody, mieszkali niedaleko lasu, gdzie jeździli na rowerach. Zimą jeździli na nartach, często organizowali pikniki i ogólnie rodzina wtedy spędzała bardzo dużo czasu razem. Można powiedzieć, że David był bezproblemowym dzieckiem i przez te wszystkie lata jego mama zarejestrowała tylko jedno niepokojące wydarzenie. Gdy David był już nastolatkiem, pewnego dnia ukradł jej pieniądze na zakupy, a następnie opuścił dom rodzinny i udał się na jednodniową wycieczkę z Cardiff do Liverpoolu. Jednak zostało to wszystko zwalone na karb impulsywności, tego, że jeszcze jest niedojrzały, że jest nastolatkiem i po prostu chciał przeżyć jakąś przygodę. W 1967 roku David miał 15 lat i postanowił, że porzuci szkołę, a następnie spełni swoje marzenie i zapisze się do Royal Navy. Tak jak jego tata, chciał odbyć swoją służbę dla kraju. Nikt jednak nie spodziewał się, że to właśnie tam, w marynarce, zacznie mieć swoje pierwsze problemy z alkoholem. Dosyć szybko okazało się też, że David po alkoholu jest zupełnie innym człowiekiem. Sympatycznego człowieka przeistaczał się w gburowatego i gwałtownego, a następnie był jak tykająca bomba, która mogła wybuchnąć bez ostrzeżenia. Oczywiście w takim miejscu jak marynarka nie można sobie pozwolić na takie zachowania. Dlatego bardzo często jego zachowanie było karane i podlegał różnym sankcjom dyscyplinarnym. Jednak decydujący incydent w jego karierze miał miejsce pod koniec lat 60. Akurat wtedy stacjonował w Pembrokeshire, a jego zachowanie pociągnęło za sobą bardzo drastyczne konsekwencje. Pewnej nocy, gdy wypadała jego warta, przyszedł pijany i wzburzony, a następnie podczas niej włamał się do pokoju oficerskiego i rozpalił ogień w koszu na papier. Co prawda po chwili sam podniósł alarm, ale twierdził, że nie był za to odpowiedzialny, a jedynie był naocznym świadkiem. Później stwierdził, że zrobił to omyłkowo i przypadkowo upuścił niedopałek papierosa. Spodziewał się, że marynarka uwierzy w jego słowa i obejdzie się bez konsekwencji. Tak się jednak nie stało i w efekcie został skazany na 90 dni aresztu za zaniedbanie. Stanął przed sądem wojskowym i choć ominął go zarzut o podpalenie, to zarzut zaniedbania był równie poważny. Na tyle poważny, że zapoczątkował koniec jego kariery w marynarce wojennej. Gdy David przebywał w areszcie, jego dowódca nakazał, aby poddać go ocenie psychiatrycznej. Niestety wyniki tej oceny nigdy nie zostały przekazane jego rodzicom, ani nigdy nie zostały upublicznione w następstwie jego zbrodni. Po wyjściu z aresztu miał jeszcze jednak kolejne szanse. W 1971 roku tymczasowo stacjonował w Portsmouth. To właśnie tam za namową swojego kolegi zaczął korespondować z jego siostrą. Listy zaczęli wymieniać na początku roku w styczniu. Kobieta miała na imię Mary i David bardzo szybko się w niej zakochał. Jego uczucia były na tyle poważne, że w kwietniu tego samego roku postanowił się oświadczyć zaledwie tydzień po pierwszym spotkaniu. Do spotkania para wymieniała ze sobą średnio 2 listy tygodniowo. Natomiast do oświadczeń doszło w Birmingham. Jednak narzeczeństwo nie było kolorowym okresem dla pary. Mary miała wiele problemów zdrowotnych i to nie do końca przekonywało rodziców Davida. Mężczyzna był jednak pewien swojego. Zawsze wierzył, że zdobędzie to, co sobie zamarzył i w sposób dosyć arogancki nie słuchał nikogo, oprócz swojego własnego serca. A to serce mu podpowiadało, że chce być z Mary. W tym czasie zaniedbał też swoją karierę wojskową i w efekcie w sierpniu 1971 roku został ostatecznie zwolniony z marynarki wojennej. To go kompletnie zaskoczyło, bo nie miał planu awaryjnego, nie za bardzo wiedział, dokąd ma iść. W końcu stwierdził, że wróci do domu swoich rodziców w Worcester. Ale nie za bardzo miał pomysł na to, co chce robić dalej w życiu i zmieniał pracę z jednej na drugą. Właściwie prawie każdej był wyrzucany ze względu na swoją arogancję, postawę i niestety zbyt mocne przywiązanie do alkoholu. Podejmował różnego rodzaju pracę, od szefa kuchni do robotnika, ale wszystkie kończyły się w ten sam sposób. Ponieważ nie za bardzo szło mu w życiu zawodowym, zaczął całą swoją energię koncentrować na relacji z Mary. W jego głowie pojawiły się fantazje o naprawdę wystawnym weselu. Nie przeszkadzało mu to, że był bezrobotny i nie miał na to środków. W końcu zdecydował, że chce zaplanować takie wesele na Boże Narodzenie 1971 roku. Wydawało się jednak, że w tym wszystkim w ogóle nie bierze pod uwagę tego, czego chce Mary. Z racji tego, że za bardzo nie miał się czym zająć w życiu, jego zauroczenie Mary stawało się obsesją. Nie dziwne więc, że wkrótce po tym kobieta zaczęła się czuć bardzo nieswojo w tej relacji. Gdy do mężczyzny nic nie docierało, w końcu zdecydowała się na ostateczność i w Sylwestra 1971 roku zerwała zaręczyny. Starała się wytłumaczyć to tym, że nie do końca jej zdrowie jest dobre, że się o nie martwi i że właściwie nie powinna była przyjmować tych oświadczeń, bo to stało się za wcześnie i zbyt szybko. Na koniec dodała także, że chyba nie jest w stanie żywić do Davida tak silnych uczuć, jakie on żywi wobec niej. Zerwanie z Mary bardzo zdruzgotało mężczyznę i choć dalej mieszkał ze swoimi rodzicami, to zachowywał się jak pustelnik. Popadł w ogromne przygnębienie, nie szukał pracy, nie pomagał w domu, cały czas nadużywał alkoholu. Jego rodzice starali się to cierpliwie znosić, ale w końcu miarka się przebrała. Nie mieli już siły walczyć ze swoim synem, postanowili więc, że powinien się wyprowadzić. W ten sposób David wylądował na ulicy i nie miał się gdzie podziać. I tak oto historia nam się zamyka, gdy właśnie David zwraca się do Clive'a i prosi o to, aby mógł się do nich wprowadzić. Mężczyźni znali się jeszcze ze szkoły, byli przyjaciółmi, więc nie dziwne było, że Clive zdecydował się pomóc koledze. Do tego wydarzenia w oczach wszystkich wydawał się być człowiekiem, który kocha dzieci, chętnie się z nimi bawi, a nawet odgrywa rolę ojca. To zdanie trzeba było jednak zmienić w piątek 13 kwietnia 1973 roku. Gdy mężczyzna przestał szlochać i doszedł do siebie, powiedział, że to było makabryczne i on wie, że to był on, ale to jakby nie był on, bo przecież jak on mógł to zrobić? Następnie szczegółowo opisał śmierć dzieci.
W przypadku Paula użyłem drutu. Wydawało się, że wszystko się zapadło. Podniosłem kilof i uderzyłem nim wszystkich. Potem wyszedłem na zewnątrz i nadziałem je na ogrodzenie. Słyszałem tylko dzieci. Pieprzone dzieciaki.
Wyjaśnił także, co zrobił, gdy Samantha nie chciała przestać płakać.
Odciąłem jej dopływ powietrza, a potem poszedłem do łazienki. Podniosłem żyletkę i zaatakowałem ją. Zrobiłem to samo z Dawn. A potem kawałkiem drutu zaatakowałem Paula.
Policjanci mieli już pełne przyznanie Davida do winy, ale wciąż nie rozumieli, jaki był motyw tych bezsensownych zabójstw. Przesłuchiwani świadkowie twierdzili, że mężczyzna kochał dzieci, że nigdy nie było żadnej podejrzanej sytuacji z nim, także nie wykorzystywał ich seksualnie. Elsie, matka dzieci, również nie mogła tego zrozumieć. Pamiętała, jak dobrze się nimi zajmował, jak je podrzucał, sadzał na kolana, bawił się z nimi godzinami. A nawet gdy ona karciła Paula, najstarszego syna, to zwracał jej uwagę, że tak nie powinna. Tak naprawdę motyw zabójstwa tych dzieci do dziś nie został wyjaśniony. Sam David, zapytany o to, dlaczego to zrobił, powiedział: nie wiem, sam staram się to wszystko zrozumieć, dlaczego to zrobiłem. Również jego ojciec był zdziwiony tym, co zaszło. Uważał, że każdy, kto znał Davida, wiedział, że on kocha dzieci. Jedyne, na co trafiłam, to w jednym ze źródeł jest wspomnienie o tym, że być może Alice i David mieli romans. Prawdopodobnie zaczął się on nawet 3 miesiące przed tym, jak mężczyzna się do nich wprowadził. Łącznie mógł więc trwać 1 rok i 3 miesiące. Były nawet podejrzenia, że najmłodsza córka, Samantha, była córką właśnie Davida, a nie Clive'a. I gdy David zrozumiał, że właśnie zabił swoją córkę, to nie mógł być mniej okrutny wobec nie swoich dzieci. Natomiast w związku z tym, co się stało, Elsie nigdy nie została z tym skonfrontowana. Natomiast taką informację znalazłam tylko w jednym źródle i nie mam pewności, czy możemy na tym polegać. Choć informacja ta znalazła się w książce. W poniedziałek 16 kwietnia, czyli 3 dni po tym, jak David dokonał okrutnego zabójstwa trójki dzieci, stanął przed sądem Wooster. Była to jedna z szybszych rozpraw, jakie odbywały się w tym mieście. W efekcie trwała tylko 9 minut. Oczywiście informacje o tym, co mężczyzna zrobił, obiegły już całe miasto. Sala sądowa była więc cała wypełniona. Była to też wyjątkowa rozprawa ze względu na to, że jak na tamte czasy zaskakujące było to, że na sali zgromadziły się głównie kobiety. Jeden z reporterów, który później opisywał tę sprawę, stwierdził, że w tamtym czasie w sądzie panowała naprawdę napięta i gorąca atmosfera. I gdyby któraś z tych kobiet mogła dostać się do Davida, to zabiłaby go. Natomiast samo wystąpienie Davida w sądzie zostało określone jako żałosne. Mężczyzna jednak przyznał się do winy i nie bronił przed tym, czego dokonał. Zwłaszcza, że niektóre obrażenia zadane dzieciom były tak przerażające, że oskarżyciel nie opisał ich szczegółowo w sprawie. W tym czasie David nie złożył żadnej prośby, postulatu ani przemówienia, więc proces bardzo szybko się zakończył. Wyrok ogłoszono 30 lipca w poniedziałek 1973 roku. David McGreevy został skazany na dożywocie. Do tego został wyznaczony termin minimalnego okresu odbywania kary i jako ten termin podano 20 lat. Dopiero po tym czasie David mógłby się starać o przedterminowe zwolnienie. Nie od dziś wiadomo, że zabójcy dzieci w więzieniu mają naprawdę trudne życie. Taki też los spotkał mężczyznę, gdy podczas odbywania swojej kary był kilkukrotnie atakowany, napadany i bity. Jego cela była regularnie niszczona i demolowana, a na jego rzeczy oddawano mocz i kał. Do pierwszego ataku doszło już w 1975 roku. Kolejne ataki zostały odnotowane w ciągu następnych kilku lat. W W związku z tym w 1994 roku został po raz pierwszy przeniesiony do innej kategorii D. Przeniesiono go na oddział dla więźniów uznanych za bezbronnych, którzy potrzebują ochrony dla własnego bezpieczeństwa. Później przeniesiono go do kategorii C, ale utrzymano status kategorii D. Jednak najbardziej szokujące dla społeczeństwa było to, że okazało się, iż mężczyzna wychodził na przepustki. Odkąd został uwięziony, starał się o zwolnienie warunkowe co najmniej 9 razy i za każdym razem sąd mu odmawiał. Mimo tego nie przeszkodziło to w tym, by w 2006 roku na zdjęciu z Liverpoolu ukazano go wychodzącego z hostelu. Po tych wszystkich atakach i nagonki mediów udało mu się uzyskać w sądzie zgodę na zachowanie anonimowości. Gdy w 2013 roku złożył wniosek o przeniesienie go do więzienia typu otwartego, dalej ten nakaz obowiązywał. Dopiero 5 miesięcy później tego samego roku cofnięto ten nakaz i pozwolono mediom o pisaniu o jego osobie. David szykował się, że wyjdzie na wolność w 2006 roku. Wydawało mu się, że przesiedział już znaczną ilość czasu i teraz będzie to tylko formalność, aby mógł wyjść. To właśnie wtedy przebywał w tym hostelu, z którego gdy wychodził, został uwieczniony na zdjęciach. Opinią publiczną bardzo wstrząsnęło to, że mężczyzna chodził bez żadnego nadzoru. W związku z tym, że jego nazwisko pojawiło się w wiadomościach i zauważono, jakie wywołało to emocje, postanowiono nie podsycać sytuacji i odesłano go do więzienia. Gdy w 2009 roku uzyskał zgodę na zachowanie anonimowości, zaczął być określany więźniem M. Dodatkowo sędzia w swojej opinii zaznaczył, że w przyszłości David będzie mógł zmienić nazwisko, aby być chronionym. Gdy w 2013 roku unieważniono nakaz o zachowaniu anonimowości, jego cela ponownie stała się celem ataków. W efekcie został przeniesiony na oddział zamknięty w oddziale dla tzw. więźniów wrażliwych. Wydawało się, że za bardzo nic już się nie zmieni w życiu Davida, gdy jednak po 45 latach odsiadki w więzieniu sąd postanowił dać mu szansę. Bazował głównie na opinii psychologa, która brzmiała w ten sposób.
David McGravy rozumie problemy, które miał i zna ich przyczyny. Psycholog podał szereg czynników, które sprawiają, że powtórne popełnienie przestępstwa przez skazanego jest bardzo mało prawdopodobne. Jednym z nich jest lepsza samokontrola i zachowywanie spokoju w stresujących sytuacjach. Napisano w uzasadnieniu decyzji.
Gdy Elsie, matka dzieci, o tym usłyszała, powiedziała, że absolutnie nie może się pogodzić z taką decyzją. W końcu nabił ciała jej dzieci na ogrodowe słupy, doprowadził do ich śmierci w agonii, a po procesie zapewniano ją, że on nigdy już nie wyjdzie na wolność. Teraz czuje się zdradzona. W kontekście tych zarzutów władze stwierdziły, że taka decyzja była omawiana przez co najmniej 10 lat i uznano, że tak będzie najlepiej. Jeżeli chodzi o datę wypuszczenia Davida z więzienia, to znalazłam dwie informacje. Pojawia się informacja o tym, że David został wypuszczony w grudniu 2018 roku w wieku 68 lat, albo że został wypuszczony w czerwcu 2019 roku w wieku 69 lat. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że David jest już wolnym człowiekiem. Oczywiście nie tylko Elsie była wstrząśnięta tym wydarzeniem. Również mieszkańcy byli zaskoczeni, że potwór z Worcester, jak go określano, został zwolniony z więzienia. W sprawie wypuszczenia Davida zabrał głos konserwatywny poseł Robin Walker, który potępił decyzję o jego wypuszczeniu. Dodał też, że mężczyzna jest zobowiązany do noszenia opaski elektronicznej i będzie mieszkał w nadzorowanym mieszkaniu. Otrzymał też zakaz wstępu do USA. Jeżeli chodzi o małżeństwo państwa Ralphów, to niestety rozpadło się 5 miesięcy po tym tragicznym wydarzeniu. O Clive'ie nie pojawiły się żadne informacje w mediach. O Elsie wiadomo natomiast, że wyszła ponownie za mąż i zmieniła nazwisko. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam w tej sprawie. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i co uważacie o warunkowym zwolnieniu Davida z więzienia. Jesteście za czy przeciw? Dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę miłego dnia. Dobranoc. Do usłyszenia.